Świat nowych mediów.
Piątek i okolice południa to oczywiście idealny moment, żeby powiedzieć Państwu dzień dobry, witamy i zapraszamy. Świat nowych mediów to takie spotkania, które odbywają się cyklicznie w Radiu Gdańsk i które dotyczą, a jakże, nowych technologii. Tego, co mogą nam przynieść, tego, jak dzięki nim możemy lepiej rozumieć świat, albo, i dzisiaj taki będzie przypadek i przykład bardzo dobry, jak możemy lepiej działać dla innych, jak możemy współpracować, jak możemy nawiązywać dzięki nowym technologiom, no właśnie, relacje, jak możemy budować czyjąś sprawczość. Dużo tajemnicy, ale wszystko się wyjaśni. Do 12 jesteśmy razem dzisiaj wokół organizacji społecznych i nowych technologii. Będziemy rozmawiać. Filip Jędruch, witam i zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spojrzenie na świat, który dużo daje, ale też nie widać za bardzo tego świata. Nie wiadomo, co dzieje się po drugiej stronie. Widzimy efekty pracy organizacji społecznych, ale co dzieje się po drugiej stronie? Czy nowe technologie są blisko organizacji społecznych, czy może jeszcze nie do końca te dwa światy jakoś się łączą? To jest pytanie, które warto zadać i które oczywiście zadaliśmy i na które odpowiedź nie jest wcale taka prosta. Jeśli chodzi o organizacje społeczne i cały ten świat, dzisiaj też temu poświęcimy kilka słów. Są dane, są raporty, które mówią o tym, jak organizacje społeczne działają, jeśli chodzi o nowe technologie, jeśli chodzi o ich wdrażanie i jeśli chodzi o wdrażanie AI. Sztuczna inteligencja jest już prawie wszędzie, a czy jest w organizacjach społecznych? Możemy lekko wybiec do przodu i powiedzieć, że jest, ale znowu, nie jest to taka prosta sprawa i są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Ale póki co zapraszam Państwa na pierwszą część rozmowy dzisiaj z nami.
Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato, akcja Karmimy Psiaki i Hakersi.
Kiedy myślimy o organizacjach społecznych i nowych technologiach, no to mogą nam się pojawiać różne organizacje i różne technologie. Ale wydaje mi się, że to jest coraz bardziej świat, który się łączy i to na różnych polach, czy polach obecności w sieci, w internecie, kreowania swojego wizerunku, informowania o działaniach i projektach, ale też tworzenia własnych narzędzi. Jak obserwujesz sektor pozarządowy, sektor społeczny, to widzisz taką różnicę sprzed 5-10 lat i dzisiaj na przykład to idzie do przodu?
Oj, idzie bardzo i idzie bardzo szybko i dynamicznie. I fajnie, niech idzie. Rozwijajmy się, korzystajmy z tego. I ja obserwuję, że coraz więcej właśnie NGO-sów korzysta też z tych nowych technologii, a to też dlatego, bo one są często darmowe. I jakby leżą na stole i szkoda ich nie wziąć. A my wiadomo, że szczególnie jako NGO-sy każdą złotówkę liczymy bardzo dokładnie i po parę razy. Więc rzeczywiście fajne jest to, że mamy dostęp i że możemy z tego korzystać i coraz więcej nawet naszych współpracujących organizacji się pochyla właśnie po te różne narzędzia.
To popraw mnie, jeśli się mylę, ale często jest też tak, że warto pytać producentów oprogramowania, hej, jesteśmy organizacją społeczną, czy macie dla nas może wersję rozszerzoną, wersję pro jakiegoś narzędzia? Wiem, że na pewno Canva ma taki program właśnie dla NGO-sów, wystarczy wysłać, zdaje się, swój KRS, żeby, czy dokumenty, żeby dostać dostęp. Warto chyba pytać, pukać do drzwi, no nic się nie straci.
No pewnie, że warto i właśnie, a co jest najfajniejsze, już biznes sam to rozumie, że sam tworzy programy dla NGO-sów, właśnie takie programy partnerskie wspierające NGO-sy. No bo co im zależy w sumie z jednej strony udostępnić coś taniej lub za darmo, przy okazji też promując swoje narzędzie i pomagając. Więc to jest bardzo taki ciekawy kierunek, w którym idzie cała społeczna odpowiedzialność biznesu i to, jak jest postrzegane pomaganie przez biznes. Więc tutaj jak najbardziej i w ogóle dlatego ja zawsze mówię, nie bójmy się pytać, bo biznes sam tego chce. Kiedyś to też wyglądało inaczej, trochę się wstydziliśmy jako NGO-sy pójść, prosić, pytać. A teraz czasy się zmieniły, biznes sam jest otwarty, chce wspierać, wręcz im jest to potrzebne. I tego wymagają też dyrektywy unijne coraz częściej i różne przepisy, więc to jest już takie normalne. Więc my jako NGO-sy w ogóle się nie bójmy, idźmy, pytajmy i ja tutaj nawet czasem się śmieję, że nawet w takich nieoczywistych rzeczach, jak na przykład kupowaliśmy ostatnio, no nie, może nie ostatnio, ale kupowaliśmy podpis elektroniczny dla mnie, żeby też usprawnić działanie. No i zanim kupiliśmy online, kliknęliśmy, no zadzwoniliśmy, zapytaliśmy, czy jest jakaś oferta dla NGO-sów inna, bardziej korzystna, bo na stronie nie było. No i rzeczywiście zarząd od razu, szybka decyzja, okej, dodatkowy rabat. I czemu z tego nie korzystać, jak inni chcą? Trzeba pytać tylko.
Oczywiście. No, działania społeczne mają to do siebie, że często dzieją się na miejscu albo jakoś lokalnie, ale to nie znaczy, że organizacja nie powinna, no nie wiem, korzystać właśnie z dobrodziejstw techniki, nawet takich usprawnień, które no właśnie pomagają zarządzać projektami albo w jakiś sposób usprawniają komunikację, bo to też coś, czego często nie widać, a czego organizacja potrzebuje. Czy też tak to widzisz, że organizacje, no właśnie, działają coraz bardziej nowocześnie, bo taka jest potrzeba trochę też.
Tak, tak to obserwuję. No mamy coraz więcej też takich naszych partnerskich organizacji, z którymi robimy różne akcje, które bardzo dobrze to rozumieją i coraz częściej w to wchodzą. Nawet nie trzeba im tego tłumaczyć, bo to już jest takie oczywiste. No my jakby jesteśmy jako Fundacja Sarigato i te nasze dwie akcje bardzo przesiąknięci technologią od zawsze. I dla nas to już jest takie normalne, że działamy na programach do zarządzania projektami, czy właśnie bardzo wchodzimy w analizę danych taką głęboką, na arkuszach kalkulacyjnych różnych, czy robimy prezentacje, no profesjonalne, takie, przynajmniej takie mamy opinie właśnie od osób, z którymi współpracujemy. Ale super jest też to, że właśnie możemy my zarażać te nasze partnerskie organizacje tym i one bardzo fajnie w to wchodzą i rezonuje to. Zresztą widzimy po tych największych akcjach, gdzie potrzebujemy przygotowywać właśnie dużo danych, dużo opisów, dużo zdjęć i kiedyś robiliśmy to rzeczywiście na telefonie, na mailach, a teraz już wszystko jest pokategoryzowane, posegregowane, wszystko jest w chmurze, wszystko jest w odpowiednich kategoriach, w tabelkach, więc każdy to rozumie i jakby to jest już oczywiste, że tak działamy, tak żyjemy. No jesteśmy 2026 rok i za chwilę to jeszcze nam to wyeksploduje bardziej.
No to właśnie, no pytanie o przyszłość zostawmy na koniec, bo warto pytać o to też oczywiście i wyglądać się ku temu, co przed nami. Ale zastanawiam się jeszcze nad obecnością organizacji w sieci. To często już nawet nie strona internetowa, ale konto na Facebooku, które używane jest do przekazywania newsów czy aktualności, informowania o działaniach. Też chyba organizacje muszą nauczyć się mówienia o tym, co robią. Trochę o tym było, prawda? O tym, że często tak skromnie podchodzimy, ale co my tutaj... Ale to też jest siła internetu, którą można wykorzystać, czyli opowiadać o tym, co się robi.
Tak, to jest wielka siła i tutaj technologia bardzo nam może w tym pomóc, bo mamy gotowe narzędzia, które właściwie robią robotę za nas. I teraz przykładowo... My jako fundacja jesteśmy w terenie, dużo działamy, no to poróbmy trochę zdjęć. Wiadomo, zawsze pamiętajmy o zgodach i o tych elementach prawnych, żeby to wszystko zabezpieczyć, szczególnie w kontekście dzieci. Ale róbmy zdjęcia, pokazujmy, jak działamy, opowiadajmy o sobie, jak my się czujemy w tym działaniu, czy mamy problem, czy idziemy zajarani i uśmiechnięci, czy raczej się czymś martwimy. Pokazujmy to, wrzucajmy to, nagrywajmy nawet, róbmy zdjęcia, wrzucimy sobie to potem w jakikolwiek program i on sam nam wypluje na przykład gotowy materiał wideo, pod social media, które możemy wrzucić i to są takie fajne, jakby fajni nasi asystenci technologiczni, których możemy zaangażować właśnie do pomocy w pracy fundacji, a darczyńcy nasi tego potrzebują, oni potrzebują widzieć, że my działamy, że jesteśmy w terenie, że jesteśmy prawdziwi, że to nie są tylko wymuskane grafiki robione przez grafików i właśnie my też właśnie w fundacji mamy taki dylemat trochę, bo my lubimy, jak jest coś ładne i zrobione przez grafików, ale czasem pokazanie takiego prawdziwego świata, niekoniecznie upiększonego w programie graficznym, jest ważniejsze. I nie bójmy się też tego, żeby tą prawdę pokazywać. Wystarczy złapać za telefon. Dzisiaj już w telefonie mamy te aplikacje, także tutaj jest to łatwe.
To jest taki wątek, który powraca, jak rozmawiam z twórcami, twórczyniami treści internetowych, czyli autentyczność. Coś, co dla organizacji społecznej wydaje mi się powinno być dwukrotnie bardziej ważne, bo robią misję społeczną, robią działania dla ludzi. Więc mówisz, że rekomendacja z twojej strony jest taka, żeby się pokazywać, mówić o tym. No tutaj nadchodzą też wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, jeszcze bardziej, nawet nie upiększanie świata, ale kreowanie. No ale ta autentyczność chyba powinna być jednak z przodu. to też chyba jest taki trochę trend, wydaje mi się, internetowy, że jesteśmy właśnie już nie tak wszyscy wymuskani internetowo, tylko to tak. jest to życie, to jest ten świat.
Bo już ciężko jest odróżnić, co jest fake newsem od tego, co jest prawdą. Prawda od nieprawdy. No ciężko, ludzie się tu gubią, ja sama się gubię, a co dopiero darczyńcy, którzy gdzieś przebiegają na szybko i szybko podejmują decyzję o wspieraniu organizacji. I dlatego pokazywanie tej prawdy jest ważne, żeby nie kolorować też za bardzo. No kiedyś był bardziej taki trend na bycie pięknym i nawet nie tyle nie chodzi mi o ludzkie ciało, tylko nawet w komunikacji marketingowej, nie, że te grafiki, że te banery, że to wszystko miało być takie wymuskane i piękne, im bardziej kreatywne i dopieszczone przez grafika, tym lepiej. A teraz może niekoniecznie właśnie, no wiadomo, musi być estetyczne, ale prawda tutaj jest najważniejsza. Tylko to też idzie w drugą stronę. Czasem prawdę można trochę nagiąć, nagrywając odpowiednio filmik, nawet w terenie. Więc tutaj darczyńca zawsze ma wielką trudność, żeby odróżnić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I pokazywanie autentyczności na filmie w tym pomaga, ale też bardzo łatwo... No jest dużo oszustów, którzy na tym bazują, no trzeba to powiedzieć.
No właśnie, to też istotny element, o którym trzeba wspomnieć, że tej rzeczywistości nie warto zakłamywać, bo to jest łatwe, ale równie łatwo mhm. może wyjść, prawda? Równie Dokładnie. Łatwo można to odkryć. No i zastanawiam się, co organizacje mogą zyskać, budując swój taki wizerunek w sieci, wizerunek autentyczny oczywiście, tak mhm. jak powiedzieliśmy, co mogą zyskać? No, sponsorzy mogą patrzeć, czy darczyńcy właśnie, czy może budują jakieś takie swoje miejsce w lokalnej społeczności. Jak tutaj widzisz takie plusy, pozytywy? Bo często jest tak, że to jest po prostu kolejne zadanie tak. dla organizacji, która jest przytłoczona już.
Ja zawsze mówię o brandingu, już tak posługując się takim językiem marketingowym, bo jestem też przesiąknięta tym marketingiem od zawsze. No branding nasz osobisty jako przykładowo osób pracujących w fundacji, ale też jako marki. I tutaj pokazując prawdę i tą autentyczność budujemy sobie przywiązanie zarówno odbiorców, czyli darczyńców, ale też zespołów. Łatwiej nam jest rekrutować ludzi. Ci ludzie też z nami zostają na dłużej, jeżeli widzą prawdę. Jeżeli to nie jest tylko takie wymuskane i zrobione pięknie przez grafików albo wykoloryzowane, tylko ludzie się lubią utożsamiać z tym miejscem, w którym są, albo tam, gdzie chcą iść, albo do tych miejsc, do których kierują swoje pieniądze jako darczyńcy. Więc żebyśmy się mogli z czymś utożsamić, to musimy to poczuć po prostu, tak po ludzku, jako ludzie. I żeby znowu coś poczuć, to trzeba to najpierw zobaczyć, usłyszeć, może dotknąć. I teraz tą prawdę możemy właśnie w ten sposób pokazywać w tych filmikach, opowiadając. I tutaj chodzi o budowanie takiej więzi, czy z darczyńcą, czy z pracownikiem potencjalnym, przyszłym. Czyli o budowanie właśnie takiej więzi poprzez tą autentyczność. A jak ktoś już zbuduje z nami więź, to ciężko mu będzie odejść. I tutaj właśnie mówimy też o darczyńcach. Jeżeli ustawi przelew stały i my będziemy cały czas do niego wracać, mówić mu, zobaczcie, co teraz zrobiliśmy, zobaczcie, co zrobiliśmy dalej, co planujemy dalej, z czym się mierzymy. I tu nie chodzi o dramę, o epatowanie jakimś takim negatywnym przekazem, ale o pokazywanie, że my tym zarządzamy, że my o tym myślimy, o to dbamy, mamy wokół siebie wspaniałych ludzi, jesteśmy troskliwi, liczymy rzeczy, liczymy pieniądze, liczymy wskaźniki marketingowe, więc pokazujmy to wszystko i w ten sposób ci ludzie będą nam po prostu wierzyć, zbudujemy z nimi więź i oni zostaną z nami na lata. Biznes, no, osoby indywidualne, pracownicy.
No tutaj też wątek wolontariuszy, myślę, jest dość istotny, no bo tak. ktoś może przyjść i chcieć pomóc, prawda?
Jak najbardziej. No bardzo dobrze, że mi o tym przypomniałeś, bo tym umknęło mi, a to przecież esencja nasza.
Świat nowych mediów.
Iwona Duda z Fundacji Sarigato cały czas z nami. Chciałem podpytać o wasze takie sztandarowe projekty czy działania, którymi się zajmujecie i które są blisko nowych technologii. No tutaj nie da się powiedzieć, że nie. Hakersi. Co możemy powiedzieć o tej inicjatywie? Trochę w nazwie już jest odpowiedzi, ale musimy poznać szczegóły.
Hakersi to jest projekt, który powstał w 2016 roku i jego celem jest wspieranie dzieciaków i młodzieży, która nie ma dorosłych osób, które mogłyby je poprowadzić w kierunku technologii. Czyli wyobraźmy sobie, że jest w Polsce setki tysięcy dzieciaków, opuszczonych, samotnych. My często mówimy, że są to dzieciaki cienie. Często są to dzieciaki mieszkające właśnie w domach dziecka albo w takich rodzinach dysfunkcyjnych, takich, w których może jest jakiś problem wychowawczy i jakby te dzieci nie mają i ta młodzież nie mają takiego mądrego przewodnika dorosłego, który mógłby im pokazać, jak zadbać o siebie, czego się uczyć, jak się uczyć i gdzie. Dlaczego scrollowanie na Facebooku może nie jest takie fajne jak na Duolingo uczenie się języków, czy nawet muzyki. Więc tutaj kwestia, my właśnie w Hackersach inspirujemy dzieciaki do mądrego korzystania z technologii i szczególnie swój przekaz kierujemy do dzieci z trudnych środowisk.
Jak wygląda proces w Hackersach? Czy to są nabory otwarte, do których można się zgłaszać? Mhm. Opowiedzmy trochę o tym, jak można być bliżej właśnie, albo właśnie jak komuś chcemy podesłać, co powiedzieć.
My przede wszystkim to, ilu dzieciakom pomagamy, zależy od tego, ilu mamy wolontariuszy albo partnerów biznesowych robiących z nami projekty. No tu nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie jeszcze, ale to się może zmieni, dotrzeć do tych setek tysięcy dzieci. Więc im więcej mamy wolontariuszy, tym więcej takich partnerstw i pomocy dzieciakom zapewniamy. I teraz my mamy stałe współpracujące z nami placówki w całej Polsce i one są rekomendowane nam przez albo MOPS-y, świetlice środowiskowe, domy dziecka, albo są to rodzinne domy dziecka i z nimi współpracujemy, a do wolontariusze do nas zgłaszają się na bieżąco albo jako osoby indywidualne, które przychodzą i mówią, że chcą pomóc, albo też w ramach współprac z biznesem, z firmami z całej Polski.
Czyli rozumiem, że występujecie w roli takiego łącznika, czyli z jednej strony przychodzi wolontariusz, ktoś chce się pomóc, może się zgłosić, a z innej strony jest ktoś, kto tej pomocy potrzebuje.
Dokładnie tak.
To powiedzmy, kto może zostać takim wolontariuszem, jeśli ktoś nas słyszy teraz i myśli, to jest coś, czego potrzebuje, to jest coś, co chce zrobić, co powinien zrobić, jaki jest ten pierwszy krok?
Wystarczy wejść na stronę hackersi.pl i tam już sobie wybrać sposób komunikacji, jaki najbardziej lubimy. Albo napisać maila, albo zadzwonić, albo odezwać się do nas na Facebooku, zagadać. I jakby tutaj od razu mówię, nie jest to wiążące, po prostu pogadajmy, zobaczmy, na co jesteśmy wzajemnie gotowi. I my na pewno zawsze też dobieramy takie formy działania do wolontariuszy, żeby nie przeciążać. Więc tutaj nie bójmy się tego, że zaraz się zobowiążemy, że trzeba będzie gdzieś chodzić co tydzień na zajęcia, bo to wcale tak nie wygląda. My zawsze pytamy najpierw wolontariuszy, czego oni chcą, jak często i w czym się czują dobrze po prostu, w jakiej tematyce, bo jakby uczyć możemy rzeczy skomplikowanych albo pomagać odrabiać prace domowe z wykorzystaniem technologii. Więc sky is the limit i ja zawsze mówię, żeby być wolontariuszem, wystarczy mieć troszkę czasu i dużo chęci.
To trochę na zasadzie takiego programu, że ktoś ma takiego przyjaciela czy kogoś, z kim koresponduje na przykład. Tak to
dokładnie.
Widzę tu jakieś takie punkty styczne.
Tak, u nas to wygląda w ten sposób, że można się albo też łączyć zdalnie, albo spotykać się z podopiecznymi stacjonarnie w wybranych przez siebie miejscach i pracować nad jakąś tematyką. I właśnie mogą to być korepetycje z przedmiotów szkolnych z wykorzystaniem technologii. To my to też tam troszkę pokazujemy, jak to robić, żeby to było takie mądre. Albo to już mogły być bardziej zaawansowane rzeczy, jak na przykład nauka języków programowania, gdzie też mamy przecież wolontariuszy, którzy pracują. Możemy pracować z grupką dzieci jako wolontariusz albo jeden na jeden. I możemy też budować programy dedykowane właśnie, bo tutaj bardziej myślę o firmach, bo firmy też jak do nas przychodzą, to też często chcą coś zrobić dla swoich pracowników i wtedy budujemy programy dedykowane. Czyli na przykład robimy konkursy z nagrodami dla dzieciaków w całej Polsce, gdzie wolontariusze prowadzą jakieś warsztaty przez jakiś określony czas, potem dzieciaki robią pracę, my wybieramy jury, znaczy z tej firmy i od nas z fundacji, potem wybieramy laureatów, jedziemy, wręczamy te nagrody, a nagrody są zawsze super, dzieciaki lubią nagrody. W ten sposób wspieramy też placówki, więc trochę przekupujemy dzieci, żeby się uczyły, ale to też o to chodzi, to ma być zabawa.
Tak myślę jeszcze o całym procesie, to też nie jest, rozumiem, proces skończony i niesie ze sobą trochę więcej niż tylko jakaś nauka czy określone umiejętności, to
dokładnie.
Znaczy nie ma tak od A do Z i teraz koniec, tylko chodzi tu też trochę o coś innego, prawda? O to, żeby znaleźć oparcie czy dać jakiś taki pozytywny wzorzec do tego, że coś można zrobić, jeśli się chce.
Dokładnie tak. Ja sobie zawsze myślę o tych dzieciach, porównując dzieciaki, które spotykam w projekcie, nawet do moich własnych dzieci, czy do tych dzieci z rodziny, które gdzieś widzimy. I ja tym moim dzieciom pokazuję Excela, pokazuję Canwę, inspiruję do działania, ale wiem, że nie mają takich dorosłych, te dzieciaki w projektach naszych, że w sensie są zagubione, w sensie nie mają takiego oparcia. I teraz to nie chodzi tylko o to, żeby zainspirować do działania właśnie, żeby uczyć się mądrze i gdzieś rozwijać, ale też o budowanie pewności siebie w życiu generalnie. I to jest też z drugiej strony esencja, taka podstawa działania, bo jakby tu nie chodzi o to, żeby się wyuczyć na blachę języka programowania, tylko chodzi o to, żeby sobie poradzić w życiu i jako dziecko potem, które dorośnie, umieć się usamodzielnić. I co pokazują badania, że właśnie dzieciaki, które kończą pieczę zastępczą, nie potrafią się usamodzielnić, nie potrafią znaleźć pracy i wracają z powrotem do patologicznego środowiska, prosząc o wsparcie albo korzystając z pomocy opieki społecznej 800+, między innymi. A tutaj nam chodzi w tym wszystkim, żeby dzięki tym kompetencjom te dzieciaki nabrały też takiej odwagi do wejścia na rynek pracy i zadbania o siebie finansowo, wiadomo na początku, bo to z różnych trudniejszych środowisk nie mogą się wywodzić finansowo, a potem też mentalnie, bo mając kasę, mówiąc wprost, pójdziemy sobie na terapię, przegadamy sobie wszystkie problemy, ułożymy sobie życie, wynajmiemy mieszkanie, zadbamy o siebie po prostu, więc żeby zadbać o siebie w tym dorosłym życiu, musimy za dzieciaka zbudować w sobie takie poczucie wartości, że damy radę, że spokojnie, jak nam się nawet coś nie uda, to spróbujmy jeszcze raz. I chodzi o to, żeby mieć obok mądrych ludzi, którzy nas przez ten proces przeprowadzą. I tutaj właśnie jesteśmy my.
Super inicjatywa, budowanie poczucia sprawczości młodych ludzi. Czy są jakieś przykłady, muszą być przykłady, czy masz jakieś w głowie tak jakieś historie, którymi możesz się podzielić, które pokazują, że warto, które się naprawdę udały, albo może ktoś, kto był po jednej stronie, teraz jest po drugiej stronie, czyli kogoś uczy.
Tak, mamy takich case'ów już całkiem sporo. Jeden taki najbardziej dla mnie, no z łezką w oku zawsze o nim opowiadam, to jest właśnie jeden z naszych podopiecznych, nazwijmy go Arek. Kiedyś wygrywał konkursy informatyczne w szkole, nie mając komputera. Chłopak był taki zdolny, a nie było go stać na komputer. Jakieś tam olimpiady, tego typu rzeczy, to jeszcze było tam w podstawówce czy w liceum. I my mu ten komputer daliśmy, bo też dostajemy od firm partnerskich. No i ten komputer, laptopa mu przekazaliśmy i do dzisiaj pamiętam to zdjęcie, jak on siedział na balkonie i przytulał komputer jak misia, po prostu dziecko misia przytula z uśmiechem, w oczach szczęście, po prostu mega. No patrzyło się na to i to właśnie to jest ta autentyczność, to nie było wymuskane zdjęcie, to sama prawda. Przytulał tego kompa jak misia, chłopak poszedł na studia informatyczne, na uczelnię techniczną, radzi sobie świetnie. My go dalej oczywiście wspieramy w różny sposób i no ja tutaj widzę drogę po prostu przed nim otwartą i na pewno sobie poradzi, jestem z niego mega dumna. Drugi case, który mieliśmy też taki mega ciekawy, no case, ja tak mówię case case'em, ale historię po prostu prawdziwego człowieka, którą mieliśmy u nas i mamy nadal. To jest właśnie chłopak, który przyjechał z Ukrainy i też ciężką miał sytuację. Bardzo mu było trudno się odnaleźć i my go wspieraliśmy też tak edukacyjne. Też bywały momenty, gdzie nie do końca sobie radził i w sensie w pewnym momencie nawet zrezygnował, ale wrócił. I też to było fajne, że do nas można wrócić, można przestać, można wrócić. W każdym momencie my jesteśmy gotowi i wspieramy zawsze. I on wrócił, zaczął się uczyć lepiej, bardziej, więcej, różnych nowych rzeczy. Poszedł na staż do firmy i może uda nam się go nawet wesprzeć już w pozyskaniu takiej finalnej pracy. Na to wygląda.
Trzymamy kciuki hakersi.pl. Proszę zaglądać, proszę się zgłaszać też. Proszę obserwować, podsyłać może komuś, kto byłby zainteresowany tą inicjatywą. Ale to nie jedyna inicjatywa, o której chcieliśmy Państwu opowiedzieć dzisiaj, bo mamy jeszcze inicjatywę, która... No cóż, jedna akcyjna doprowadziła do tego, że jest inicjatywa, która jest już całoroczna, więc musimy tutaj sięgnąć po charytatywną choinkę, powiedzieć, jak to zrobiliście, że stworzyliście bombki ze zwierzakami i zachęciliście do tego, żeby wspierać konkretne zwierzaki.
Tak, ojej, to jest taka fajna historia, uwielbiam ją opowiadać. Jak to siedzieliśmy kiedyś w fundacji przy stole i wymyśliliśmy, wsadźmy zwierzaki w bombki i będziemy im robić prezenty na święta. I rzeczywiście od tego się zaczęło, tylko my zrobiliśmy to w sposób wirtualny. Rzeczywiście umieściliśmy zdjęcia zwierzaków w bombkach, zawiesiliśmy na wirtualnej choince właśnie na stronie karmimypsiaki.pl. To było 8 lat temu. I teraz co roku ta akcja rzeczywiście pięknie pączkuje. W tym roku mieliśmy już prawie 2000 zwierzaków w tej wirtualnej choince. Każdy zwierzak ma swój tak jakby koszyk prezentowy, czyli koszyk prezentów, które by chciał mieć. I zapraszamy darczyńców, użytkowników do klikania i wspierania właśnie zwierzaków na święta, tak jak wspieramy, robimy prezenty naszym bliskim.
Akcja fundraisingowa, internetowa, pomysł bardzo, bardzo ciekawy. A opowiedzmy, do czego doprowadziła choinka, bo teraz inicjatywa startuje taka ciągła, całoroczna.
Tak, dokładnie. Jak zobaczyliśmy potencjał charytatywnej choinki, to jak użytkownicy bardzo ją lubią i jak to jest wygodne dla wszystkich, to postanowiliśmy, że spróbujemy to rozciągnąć na cały rok. I w ten sposób właśnie budujemy taką największą w Polsce platformę adopcji realnej i wirtualnej, gdzie będzie można sobie z jednej strony wspierać wybrane przez siebie zwierzaki przez cały rok, właśnie dokładnie czytając ich historię, widząc, jakiej karmy potrzebuje, jakich leków, jakiej może zabawki mu brakuje w danym momencie, bo to też przecież akcesoria i zabawki można prezentować. Więc to jest takie wirtualne wsparcie, ale też tutaj mamy informacje o zwierzakach na potrzeby takiej realnej adopcji, bo też się zdarza, że zwierzaki z charytatywnej choinki zostają potem wyadoptowywane. I tutaj właśnie w tej naszej platformie całorocznej chcieliśmy dać więcej informacji takim potencjalnym opiekunom tych zwierząt, żeby na przykład zobaczyły, czy pies, czy dany kotek lubi dzieci, czy lubi inne psy, czy może mieszkać w bloku, czy jednak musi mieć duży ogród, jakie ma w ogóle zachowania, czy jest zdrowy, zaczipowany, wykastrowany, wysterylizowany, więc wszelkie te podstawowe informacje będą się zawierały właśnie na takiej karcie bezdomniaka, więc my sobie przeglądając te tysiące zwierzaków będziemy mogli poczytać, pooglądać, zdecydować, a nawet na próbę może zaadoptować na kilka miesięcy, żeby najpierw zobaczyć, czy nas w ogóle stać na zwierzaka, żeby to było wszystko odpowiedzialne.
W dzisiejszym spotkaniu spod znaku Świata Nowych Mediów Iwona Duda opowiedziała nam o tym, jak działa Fundacja Sarigato i jakie akcje dzięki nowym technologiom tak naprawdę są możliwe w internecie. Hakersi.pl, karmimy psiaki, proszę szukać i proszę zwracać uwagę także na inne działania fundacji. To między innymi wydarzenie, konferencja merytoryczna, która odbędzie się 21 maja, co prawda w Krakowie, ale może będzie jakaś, kto wie, transmisja. Nowe technologie w taki sposób też mogą działać i w ten sposób też organizacje społeczne docierają do swoich odbiorców albo do tych, którym mogą pomagać. Czas na kilka słów jeszcze refleksji. Będąc blisko organizacji społecznych, obserwuję to, jak nowe technologie powoli zmieniają pracę, ale często nie są to rewolucje. Raczej chodzi o ewolucję i zamienienie małych bolączek na usprawnienia i po prostu zautomatyzowanie albo przynajmniej przyspieszenie tej pracy. Kiedy szukamy przykładów, to mogą nam przyjść do głowy na przykład jakieś olbrzymie systemy, własne aplikacje, a czasem są to po prostu współdzielone dokumenty, takie online, które może edytować kilka osób, dzięki czemu nie trzeba przerzucać się mailami z załącznikami, w których jest kolejna wersja i nie wiadomo, która jest ta ostateczna. Natomiast takie dokumenty na pewno usprawniają pracę, chociażby nad wnioskami grantowymi. Jeśli chodzi o organizacje społeczne, to też jest, można powiedzieć, internetowa przestrzeń do zagospodarowania. Jeśli chodzi o media społecznościowe, coraz więcej organizacji jest na LinkedInie, co wskazuje bezpośrednio na profesjonalizację tych działań albo na chęć po prostu pokazywania się innym. Na to mogą patrzeć znowu potencjalni darczyńcy, mogą do tego odnosić się też osoby, które, no właśnie, na przykład tak jak dziennikarze, szukają kogoś do rozmowy z jakimś ciekawym tematem. To udowadnia nam, że organizacje społeczne, chociaż mogą kojarzyć się w internecie ze zrzutkami, ze zbieraniem funduszy za pośrednictwem różnych crowdfundingowych rozwiązań i platform, mogą też w inny sposób tę swoją działalność tam zaznaczyć. No i szukać się wtedy, dzięki właśnie takim profilom, kogoś, kto może nawiązać współpracę z nimi. To też moment, żeby wspomnieć o tym, że organizacje społeczne są bardzo różne. I to wydaje się oczywiste, no bo mamy duże i małe organizacje. Często najbardziej widoczne są oczywiście te, które mają zasoby ludzkie, zasoby finansowe, no i wiedzą, jak pokazać się w internecie, albo po prostu wiedzą, jak dotrzeć do nas ze swoimi działaniami. Natomiast organizacje społeczne często posiłkują się siłą jednej osoby, która wykonuje kilka różnych ról i ma jeden komputer, a tego oprogramowania, no właśnie, często nie może kupić z uwagi na koszty. Wspominaliśmy o tym, że warto pytać, warto dopytywać, warto, no, po prostu opowiedzieć o sobie, bo ta historia może wpłynąć na to, że jakieś oprogramowanie dostanie dana organizacja z rabatem albo więcej funkcji będzie miał po prostu. Organizacjom potrzeba na pewno różnych rzeczy, a jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? To na pewno wielkie wyzwanie, o którym trzeba mówić też w kontekście bezpieczeństwa, czyli dbania o dane tych, którym organizacje pomagają. Sztuczną inteligencję na pewno warto wprowadzać w sposób równomierny, zrównoważony, ale przede wszystkim, zanim to zrobimy, zanim zaprosimy do pracy sztuczną inteligencję, warto zastanowić się nad stworzeniem zasad, nad którymi oczywiście pochylą się wszyscy z tej organizacji, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, co robimy, czego nie robimy, jak działamy, a jak nie działamy. To pozwoli też wprowadzić zespół na ten sam tor, bo często bywa tak, wiem to z rozmów z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji społecznych, że ktoś korzysta, ale korzysta na swoim koncie, oczywiście działając dla organizacji, chcąc jak najlepiej, ale działa na swój własny rachunek gdzieś tam z tyłu i niekoniecznie właśnie to wszystko ustalone zostało wcześniej. Także zasady, a potem próby wprowadzania. Są oczywiście organizacje, które tworzą własne rozwiązania, które wiedzą już, jak to wszystko działa, co może dać, mają może nawet zasoby informatyczne, ale są też organizacje, które dopiero powoli w ten świat wkraczają. I to też jest jak najbardziej okej i w porządku. Sięgając po raport, nie tylko sztuczna inteligencja, technologie cyfrowe w organizacjach pozarządowych, to jest raport, który powstał na przełomie lat 2024 i 2025, przygotowywany przez Klon Jawor. Możemy zorientować się, że wdrażanie technologii w organizacjach pozarządowych, społecznych w Polsce to proces, który jest nieliniowy, niełatwy i na pewno ma wiele wymiarów. Są pewne sposoby, które mogą przyspieszyć ten proces, to na przykład rekomendacja, kiedy ktoś z zespołu zna już dane narzędzie, opanował je na tyle, że może pomóc innym je wdrożyć, wtedy decyzja zapada na pewno szybciej, kiedy potrzeby rozwojowe pojawiają się bardzo wyraźnie, na przykład kiedy organizacja wzrasta, rozrasta się, potrzebuje więcej, chce prowadzić więcej działań, no to wtedy automatyzacja i jednoczesna profesjonalizacja jest tym krokiem w stronę technologii. To też testy i konsultacje, tutaj odpowiadające bezpośrednio na brak wiedzy czy zasobów. Szkolenia, które są często otwarte, eksperci, którzy często pomagają, mogą też przyspieszyć ten proces. No i trochę nawiązujemy tutaj do kodersów bezpośrednio, ponieważ ta rola liderów technologicznych jest istotna w małych społecznościach, ale też w organizacjach. Słowo refleksji jeszcze odnosząc się do sztucznej inteligencji, no to na pewno analiza potrzeb przyda się gdziekolwiek byśmy zresztą nie chcieli włożyć czy wdrożyć tej sztucznej inteligencji, zaprosić jej albo oddać jej po prostu część pracy. Musimy zastanowić się, czy to jest na pewno to, czego potrzebujemy. Nie powinniśmy jej zapraszać dlatego, że jest modna, dlatego, że jest wszędzie. Wdrożenia minimalne albo takie przynajmniej testowe na pewno warto przeprowadzić przed pełnym wdrożeniem, pełnym zaproszeniem jej do naszej pracy. Analiza potrzeb, zaangażowanie zespołów i potem dopasowanie zasobów to jest coś, co też wymieniane jest jednym tchem jako skuteczna strategia wdrożenia technologii, no a potem zapewnienie ciągłości. Jeśli jest to opłata, trzeba się zastanowić, czy będziemy w stanie ponosić ją później. Warto też, i to jest duży wątek też, można powiedzieć, społeczny, czy taki związany z ideowością, ideami, ideałami, tym, co powinno czasem też organizacjom przyświecać i pomagać w tej pracy. No, rynek jest zmonopolizowany i duże rozwiązania mogą okazać się niezbyt godne zaufania, albo przynajmniej mogą pojawić się opłaty. Możemy zostać uzależnieni w pewien sposób, jeśli nasze pliki będą gdzieś uwięzione albo będzie pęczniała jakaś baza danych. Trzeba wówczas będzie dbać o to, żeby mieć do niej dostęp, albo przynajmniej w dobrym czasie zorientować się, że nadciąga jakiś kryzys. Warto też szukać oczywiście zamienników popularnych rozwiązań sieciowych, ale też oprogramowania. Wiem, że Państwo wiedzą, o czym mówimy. Świat nowych mediów. Dzisiaj to koniec naszej przygody, ale za tydzień ta przygoda zostanie powtórzona. Będziemy w terenie. Będziemy na konferencji Marketing w Kulturze. Instytut Kultury Miejskiej przygotowuje to wydarzenie. No i będziemy mieć szansę, żeby połączyć się z Państwem bezpośrednio z tego wydarzenia. Dzisiaj już dziękujemy bardzo. Świat nowych mediów odmeldowuje się, jednocześnie też zaznaczając, że na radiogdańsk.pl w zakładce audycje są nasze poprzednie spotkania. Filip Jędruk, dziękuję za uwagę i mówię Państwu do usłyszenia. Po 18:00 słyszymy się w Zoomie na Popkulturę. No i będziemy rozmawiać z gośćmi, którzy potem wystąpią w naszym studiu koncertowym. Będzie o łączeniu tradycji z nowoczesnością. Do usłyszenia, miłego dnia.
Świat nowych mediów.